Drodzy Państwo, 10:42 na zegarach, a my teraz na kilka chwil skupimy się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Mamy cały czas sprawę ataku na szkołę, w której zginęło ponad 160 dzieci. I teraz porozmawiamy o tym, czy pojawiły się jakieś nowe informacje, a przede wszystkim o tym, jak w świetle prawa międzynarodowego ocenia się takie zdarzenia. A moim i Państwa gościem jest pan profesor Mariusz Miąsko, ekspert, który specjalizuje się w tematach związanych z polityką międzynarodową, ale także właśnie w tematach bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
Jeszcze tylko dodam, że profesor Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie. No dobrze, jeżeli chodzi o te dramatyczne wydarzenia w tej najnowszej eskalacji bliskowschodniej, czyli ta tragedia w Minap, która stała się no chyba takim najbardziej, jednym z takich najbardziej dramatycznych symboli tej obecnej eskalacji. Jakie tutaj pojawiły się nowe informacje?
No, ta wojna fatalnie zaczęła się dla Stanów Zjednoczonych i dla Izraela od zbombardowania szkoły, w której zginęło 160 dziewczynek w wieku 8 do kilkunastu lat, małe dzieci. No, w sensie prawa wojennego, ten przedmiot wykładałem na kilku uczelniach przez wiele lat, no, mamy do czynienia de facto z wypełnieniem wszystkich przesłanek i kwantyfikatorów zbrodni wojennej. Oczywiście mówię to na podstawie informacji medialnych, o ile one się potwierdzą, no bo pewnie będzie śledztwo, nawet na pewno ono się już rozpoczęło. I finał tego może być tylko jeden, a mianowicie w Hadze przed Trybunałem ścigającym zbrodnie wojenne. Natomiast jakie będzie rozstrzygnięcie, to nie mnie oceniać. Natomiast to nie jest zdarzenie niefortunne, tylko to jest zdarzenie poza tym, że tragiczne i należy współczuć wszystkim rodzinom tych dzieci. To jest zdarzenie, które należy sklasyfikować jako podlegające penalizacji, czyli odpowiedzialności karnej. Jeszcze gorzej, że to ma swoją kontynuację w narracji. Nie dość, że Stany Zjednoczone i Izrael nie przeprosiły. To mnie po ludzku się nie mieści w głowie i chyba nikomu z naszych słuchaczy się nie mieści w głowie, bo jeżeli ktoś komuś zrobi drobną szkodę i krzywdę u sąsiada, to idzie i mówi przepraszam. A tutaj doszło do zabicia 160 dzieci i nikt się nie doczekał jednego ludzkiego sformułowania przepraszam. Ale jeszcze gorzej, że szef Pentagonu przedwczoraj, bodajże pani redaktor może to imię poprawi, ale wydaje mi się, że to było przedwczoraj, na konferencji prasowej stwierdził, że wojska amerykańskie będą działały bez litości i bez brania jeńców. No co prawda tam padły takie dwa słowa angielskie, które tłumaczy się mniej więcej jako bez litości lub bez jeńców. No to pokazuje pewien stan emocjonalny, ale też pewien brak refleksji co do metod i sposobu prowadzenia tej wojny, bo proszę Państwa, wojny są same w sobie okrutne, ale w dorobku cywilizacji łacińskiej wykształciło się od 1856 roku, od bitwy pod Solferino, wykształcił się kanon minimalnych zachowań humanitarnych względem wrogów, dlatego że pamiętajmy, że żołnierze to są byli cywile. To są ludzie, którzy się nie prosili o wojny. Wojnami sterują możni tego świata, politycy, którzy sami prochu nie wąchali i wysyłają najczęściej Bogu ducha winnych cywilów na fronty obu stron. I stąd też właśnie ukłuło się takie sformułowanie tutti fratelli na gruncie prawa humanitarnego. Wszyscy jesteśmy sobie braćmi, niezależnie po której stronie frontu występujemy, bo my się na ten front, przepraszam za kolokwializm, nie pchaliśmy, nie prosiliśmy. I dlatego należy nam się, będąc na tym froncie, tym zwykłym żołnierzom, należy się elementarny pierwiastek humanitaryzmu. No i o tym zapomniał najwyraźniej szef Pentagonu, co dla mnie jest kolejnym szokiem.
Tak, bo faktycznie ta narracja informacyjna, ona może szokować. I też pytanie do pana profesora, jako eksperta do właśnie takiej walki z dezinformacją, bo czy to wojna na Ukrainie, czy obecna wojna właśnie w Iranie, na Bliskim Wschodzie, ona pokazuje, że my mamy bardzo mocno spolaryzowane społeczeństwo, już nie tylko jeżeli chodzi o naszą politykę wewnętrzną, ale właśnie o te sprawy geopolityczne. I jak oddzielić, na przykład w tej konkretnej sprawie, pojawiają się sprzeczne narracje, jedne wskazują na Stany Zjednoczone, inne na Iran, jeszcze inne na Izrael. Jak w czasie wojny możemy oddzielić te realne ustalenia od propagandy informacyjnej, no, która bardzo często towarzyszy takim tragediom? I trochę to jest no, pewnie trudne pytanie, ale jak my też jako odbiorcy, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę w takiej wojnie informacyjnej, żeby nie być narzędziem, nie dawać się manipulować?
Ja mogę powiedzieć, jak ja to robię. To znaczy, ja staram się uzyskać informacje z przynajmniej kilkunastu, czasami kilkudziesięciu źródeł, różnych stron i różnych podmiotów. I dopiero kiedy z tych różnych źródeł kształtuje się pewna wspólna narracja, wówczas dopiero staram się określić prawdopodobne kierunki, która z tych narracji jest bardziej prawdopodobna. Więc ja zachęcam Państwa do słuchania bardzo różnych i rozgłośni radiowych. Akurat Radio Wnet, ja bardzo lubię, nie ukrywam, występować w Radiu Wnet, dlatego że w Radiu Wnet nie doświadczyłem tego, czego doświadczam w wielu innych mediach, a mianowicie nie doświadczyłem cenzury, takiej bym powiedział prewencyjnej. Można wyjść i wyrazić swój pogląd do końca, od początku do końca, co nie jest typowe dla obecnych mediów, a występowałem we wszystkich polskich mediach prawie 200 razy, więc muszę powiedzieć, że w mojej ocenie Radio Wnet jest nośnikiem informacji różnych, bo to nawet nie o to chodzi, że tych najbardziej właściwych, bo ocena zawsze należy do słuchacza, ale różnych. Można sobie wyrobić pewien pogląd, co jest unikalne w obecnym dziennikarstwie, tak w ogóle. Ale tak warto, jeżeli mamy pewne informacje, a tak jeszcze proszę Państwa wrócę, jeżeli się zastanawiamy, kto ma rację na przykład w tym konflikcie zbrojnym, bo pamiętajmy, że z perspektywy Iranu i prawa w ogóle międzynarodowego prawa wojennego to jest wojna obronna. To pamiętajmy, że jeszcze wieczorem toczyły się formalne negocjacje rozbrojeniowe, a rano spadły pierwsze rakiety na Iran. To samo w sobie już nie świadczy dobrze o tej koalicji. Druga kwestia jest taka, że jeżeli mamy w przestrzeni publicznej wątpliwości co do oceny i słuszności, to należy się zawsze odwołać do pewnych wartości wspólnych. I taką wartością wspólną jest ochrona i przestrzeganie konwencji haskich, które dają i gwarantują pewne minima cywilizacyjne stronom i cywilom i żołnierzom obu stron. Jeżeli jedna ze stron, no kluczowy, no powiedzmy najbardziej kluczowy urzędnik Pentagonu w swoim wywiadzie twierdzi, że będą teraz walczyć Stany Zjednoczone oraz Izrael z Iranem w taki sposób, że będą ich traktować bez litości, no to jest jakieś przeniesienie, odniesienie do pewnego wspólnego mianownika, to jest zaprzeczenie pewnej kulturze i cywilizacji. Ja Państwu powiem, że dlaczego ja mam coś w rodzaju pretensji do szefa Pentagonu. Dlatego, że musicie Państwo wiedzieć, że żeby ukończyć jakiekolwiek studia z zakresu obronności, bezpieczeństwa militarnego, etc., etc., 100% przyszłych funkcjonariuszy musi przejść te przedmioty, które ja wykładałem, czyli prawo humanitarne, konfliktów zbrojnych, prawo wojenne i humanitarne, etc., etc. Dlaczego? Żeby wszyscy żołnierze szczebla średniego, oficerowie, późniejsi generałowie, żeby wszyscy wiedzieli, jakie są minimalne standardy zachowania, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, których dopuszczali się żołnierze niemieccy podczas II wojny światowej, gdzie zamordowali 160 tysięcy dzieci i młodzieży podczas Powstania Warszawskiego i strzelali jak do kaczek do mieszkańców polskich miasteczek i wsi przez II wojnę światową, żeby nie dochodziło do Katynia i Miednoje, czego dopuszczali się Rosjanie, żeby nie dochodziło do sytuacji takiej jak podczas rzezi wołyńskiej. Proszę Państwa, to jest pewien minimalny standard cywilizacji łacińskiej, jeżeli to rozumie każdy polski oficer, bo każdy polski oficer i w większości armii był z tego szkolony, to nie mogę zrozumieć, jak tak elementarnej wiedzy może nie posiadać szef Pentagonu.
To jeszcze, panie profesorze, pytanie o to, jak ten konflikt bliskowschodni może wpływać na sytuację, no, także w Europie. Mamy, jeżeli chodzi o też ten miniony weekend, już drugi atak na społeczność żydowską w Holandii w ciągu 2 dni, ale też mieliśmy ataki przecież między innymi w Belgii, w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o ten ostatni, to w sobotę rano doszło do eksplozji. Ona uszkodziła żydowską szkołę w Amsterdamie. No i dostaliśmy taki komunikat, że był to celowy atak, tak powiedziała burmistrz miasta, i że to jest niedopuszczalne. I czy my jesteśmy przygotowani na to, że jeżeli ten konflikt będzie się przedłużał, będzie eskalował, no to faktycznie jakieś ugrupowania, no tutaj już terrorystyczne, ale też takie właśnie powiązane z państwem islamskim, one będą używały takich narzędzi, jakich po prostu mają, czyli na przykład właśnie ataków terrorystycznych, żeby zwrócić uwagę na sytuację.
W mojej ocenie, tak, to jest wyśmienite pytanie. W mojej ocenie na tej wojnie, ta wojna od pierwszej godziny idzie nie tak, jak się spodziewał Izrael oraz Stany Zjednoczone. Ona, umówmy się, w sferze medialnej i politycznej jest całkowitą porażką Stanów Zjednoczonych. Najlepsze, co mogłyby teraz zrobić Stany Zjednoczone, to zakończyć tę wojnę. I to będzie najlepszy, i tak najmniejszy wymiar konsekwencji dla Stanów Zjednoczonych. Teraz tak, no tutaj pani redaktor odniosła się do tego, że organizacje terrorystyczne zaatakowały cywilów narodowości izraelskiej. I to zapewne jest fakt i to jest godne potępienia. Pamiętajmy tylko, że każda akcja ma swoją, można powiedzieć, reakcję albo kontrreakcję. Jeżeli Izrael dekadami traktował swojego sąsiada w sposób, który on odbierał jako działanie terrorystyczne, czyli zabrał mu 86% całej powierzchni, czy nawet więcej, przepraszam, 96% całej powierzchni przez ponad 40 lat kraju, kiedy w sposób niegodny, co relacjonują dziennikarze z całego kraju, przecież Polak tam zginął z akcji humanitarnej, strzelają do dzieci, to niestety kto walczy mieczem od miecza ginie. Nie chcę w najmniejszym stopniu usprawiedliwiać tych kontrreakcji na szkoły czy na cywilów. W najmniejszym stopniu nie chcę usprawiedliwiać, bo jest mi to jak najbardziej odległe. Sam właśnie uczę studentów, że tak nie wolno zachowywać się. Ale proszę państwa, to jest spirala, która jest nakręcana całymi dekadami. Teraz trzeba powiedzieć, że kraj islamski, warto oglądać przekazy z krajów islamskich, ale niekoniecznie tylko te oficjalne. Tam jest euforia, to znaczy po raz pierwszy kraj islamski, który nie pozwolił sobie odbierać norm ropy, generalnie rzecz biorąc surowców oraz swojego modelu życia, potrafił się skutecznie postawić Stanom Zjednoczonym. Odrzucił amerykańskie lotniskowce od granic. To spowodowało, że Stany Zjednoczone nie mają zdolności skutecznego operowania w powietrzu. Odrzucił tankowce, które do tej pory operowały. To jest drugi czynnik, który spowodował, że Stany Zjednoczone nie mogą skutecznie prowadzić tej wojny poprzez ostrzał, tak jak to robiły w poprzednich konfliktach. I jednocześnie bardzo sprytnymi działaniami, które nazwać należy sztuką wojenną, klasycznym przykładem sztuki wojennej, gigantycznie wydrenował zasoby kinetyczne Stanów Zjednoczonych, horrendalnie drogie zasoby kinetyczne, które reagowały na bardzo tanie środki latające, i Stany Zjednoczone dostały zadyszki, dostały ewidentnie czkawki. Proszę zwrócić uwagę, że przezbrojono B-1 Lancer w taki zespół komponentów wewnętrznych, który pozwala już nie przenosić tych najdroższych, najcięższych rakiet tylko starszego typu, bo ewidentnie już wyczerpały się zasoby albo zostały one na tyle nadwątlone, że Stanom Zjednoczonym nie opłaca się prowadzić bardzo drugiej wojny. No muszę powiedzieć, że Iran zaskoczył chyba wszystkich, na pewno bardzo zaskoczył Stany Zjednoczone. Okazało się, że Stany Zjednoczone w pewnych warunkach wcale nie muszą posiadać przewagi militarnej. Przecież to obserwuje Rosja i to obserwują Chiny. No i teraz można powiedzieć, że każdy już rozumie, jak zneutralizować całą przewagę mocarstwową Stanów Zjednoczonych wynikającą z dwóch aspektów. Z kilkunastu lotniskowców oraz z dużej ilości środków tankowców tankujących w powietrzu. Bez tego, bez tych dwóch elementów Stany Zjednoczone w zasadzie w pewnym sensie odkładając oczywiście tam technikę trudnego wykrycia w lotnictwie, odkładając swój arsenał jądrowy, zaczynają być równoważnym albo prawie równoważnym partnerem albo przeciwnikiem, potencjalnym przeciwnikiem. No to niewyobrażalnie ta wojna osłabiła Stany Zjednoczone. Wizerunkowo.
I jeszcze do tych tematów na pewno będziemy wracać, a ja bardzo serdecznie dziękuję za komentarz pan profesor Mariusz Miąsko, profesor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie, który specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem, z polityką międzynarodową. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia jeszcze. Do widzenia.
Miłego dnia również i miłego początku tygodnia. Drodzy Państwo, 10:58, za moment wiadomości w Radiu Wnet. Ja zapraszam w imieniu Michała Trześniewskiego, a zaraz po wiadomościach rozmowa z redaktorem Markiem Budziszem. Także zachęcam Państwa, byście słuchali Radia Wnet i do usłyszenia za momencik.